Poznałem Czapskiego w Campo Basso na krótko przed bitwą pod Monte Cassino, a więc chyba w kwietniu 1944. Nie pamiętam już, po co wyskoczyłem na pół dnia z Venafro, gdzie znajdowała się nasza artyleria, na tyły do Campo Basso, gdzie wyznaczono miejsce postoju kilku biurom czy ekspozyturom biur korpusu. Nie pamiętam też, jak doszło do mojego spotkania z Czapskim. Pamiętam tylko nasz wieczorny spacer po ulicach zaciemnionego miasta. Rozmawialiśmy o nadchodzącej bitwie i oczywiście o naszych przeżyciach na nieludzkiej ziemi w innym świecie. Miało jeszcze upłynąć 5 lat do ukazania się jego książki i 7 do ukazania się mojej. Wróciłem późną nocą do mojej baterii, podniecony, przejęty. W wieczornym spacerze w ciemnościach przyfrontowego miasta włoskiego, w spacerze przerywanym wciąż przystawaniem, jakby dla dobitniejszego zaakcentowania tego, co każdy z nas mówił, odzywały się co chwila wspólne nuty rzadkiego wówczas spojrzenia na doświadczenie sowieckie. Po kampanii włoskiej skierowano mnie do Rzymu, do redakcji Orła Białego. W Rzymie odnowiliśmy znajomość, która szybko zamieniła się w przyjaźń. Często zachodziłem do hotelowego pokoju Czapskiego. Nieraz zastawałem go tam na rozmowach z Jerzym Giedroyciem. Nie jest przedmiotem mojego dzisiejszego wystąpienia na wieczorze poświęconym Czapskiemu współpraca tych dwóch niezwykłych ludzi, która z oddziału kultury i prasy drugiego korpusu uczyniła rozdział nie mniej wcale ważny od naszych działań bojowych. Zamierzam mówić wyłącznie o pisarstwie Czapskiego, ściślej o jego pisarstwie związanym z pobytem w ZSSR. W tamtym okresie rzymskim daleko było jeszcze do książki Na nieludzkiej ziemi. Stał on pod znakiem maleńkiej książeczki Wspomnienia starobielskie. Wyszła w roku 1944 po polsku nakładem oddziału kultury i prasy drugiego korpusu i w rok później z moim słowem wstępnym po francusku w serii Témoignages. Mam ją przed sobą, biorę ją po tylu latach do rąk z takim samym wzruszeniem jak niegdyś. 60-stronicowy tomik z rysunkiem cerkiewki na okładce, zamknięty autoportretem jenieckim autora. Do czego wydał mi się wtedy i wydaje dalej podobny? W Wspomnieniach starobielskich Czapski opisuje książeczkę bibułek do papierosów, na których swoje wiersze obozowe utrwalał poeta krakowski Lech Piwowar, zamordowany potem w Katyniu. Taką delikatną i kruchą książeczką bibułkową były i są dla mnie same wspomnienia starobielskie. Pisane z maksymalną zwięzłością, ograniczone do rzeczy esencjalnych, rzadko i nieśmiało dające folgę własnym uczuciom. Pomyślane przede wszystkim jako świadectwo. Świadectwo, które podczas burzy wrzuca się w butelce za burtę do morza z nadzieją, że zostanie wyłowione, odczytane i zrozumiane. Można też, pamiętając datę wydania wspomnień starobielskich, użyć innego porównania. Był to nasz pierwszy gryps przemycony zza krat i drutów kolczastych nieludzkiej ziemi. Po książeczce książka, wielka nie tylko objętościowo. Przeczytałem ostatnio na nowo Na nieludzkiej ziemi, zastanawiając się, na czym polega piękno tej książki. Myślę, że na wyrzeczeniu się wszelkich pokus elaboracji literackiej. Przemawia tu wprost Czapski, jakim go znamy. Uważny, chłonny, wrażliwy na ludzkie cierpienie, starający się zapamiętać dokładnie cokolwiek dane mu jest usłyszeć i zobaczyć, zachłannie niemal otwarty na bieżącą chwilę, lecz równocześnie zakorzeniony mocno w przeszłości, dźwigający za sobą, jak to sam określa, muł własnego życia, a także drogi skarb wspomnień dawniejszych o ludziach, którzy odeszli, o chwilach, które nie wrócą. Czapski o czujnym zawsze oku malarskim. Czapski gorący patriota, organicznie wyzuty z jakichkolwiek ciągot nacjonalistycznych czy szowinistycznych. Czapski głęboko wierzący chrześcijanin. Czapski rozkochany w poezji polskiej. Czapski ukształtowany tyle przez kulturę zachodnioeuropejską, co przez kulturę rosyjską. Wszystko to w na nieludzkiej ziemi obraca się wokół osi poszukiwań zaginionych kolegów i narodzin Armii Polskiej w ZSSR z taką konwersacyjno-narracyjną bezpośredniością, tak wciąż pulsuje w modulacji głosu raczej niż stylu, że często książka robi wrażenie mówionej na żywo przez autora do słuchaczy czytelników. W miarę pisania na nieludzkiej ziemi, wyznaje Czapski w przedmowie, nie słabła we mnie, ale narastała świadomość tragicznej przeciwstawności Polski i Rosji, naszych koncepcji, naszych dróg historycznych. Narastało poczucie śmiertelnego zagrożenia Polski. Czujemy to wraz z Czapskim wyraźnie. Czujemy jednak także coś więcej. Wspomniałem na początku, że podczas mojego pierwszego spotkania z Czapskim w Campo Basso związało mnie z nim natychmiast rzadkie wtedy u nas spojrzenie na doświadczenie sowieckie. W znakomitej większości Polacy wyszli w wojsku lub z wojskiem z ZSSR, z obcego domu niewoli, żeby posłużyć się tytułem książki Marty Rudzkiej, czyli Beaty Obertyńskiej, złorzecząc nieludzkiej ziemi, nie chcąc pamiętać, że zostali tam inni ludzie, równie uciskani i zadręczani, mieszkańcy imperium, obywatele, jeśli wolno ich w ogóle tak nazwać, państwa opartego na cywilizacji więziennej. Strana gaspod, strana rabów, kraj panów, kraj niewolników. Przeklinało się sowieckich panów i mimochodem, niekiedy nawet z odcieniem wyższości i pogardy, przymykało się oczy na los sowieckich wiecznych niewolników. Nie ma ani śladu takiej ślepoty i małoduszności w postawie Czapskiego. Nie, wybucha on naraz w rozdziale Obozu Łuku. Tego nikt nie może zrozumieć. Musi przyjść genialny pisarz, obserwator, nowy Tołstoj czy nowy Prust, rosyjski czy polski, który by mógł opisać to, co w Rosji jest wszędzie, co chwila, co zdradza nagle w życiu zwykłym, powszednim, jeden gest nikły, jedno spojrzenie niezapomniane. Nie trudne warunki, nie głód, to wszystko jest mniej ważne w porównaniu z tym zdławieniem człowieka, z niemymi spojrzeniami ludzi, wśród których nie ma prawie takiego, który by nie miał kogoś najbliższego w obozach na północy. Przyszli w końcu, bo musieli przyjść, pisarze przyzywani przez Czapskiego. Pasternak, Sołżenicyn, nadjeżdża Mandelsztam, Grossman. Achmatowa, która na pytanie starej kobiety w ogonku przed więzieniem potrafi to pani opisać, odpowiada jednym słowem. Potrafię. Gdy wyda kiedyś owoce, a wierzę, że wyda, nasza dążność do porozumienia z wiecznymi niewolnikami na wschodzie, gdy bardziej ludzka stanie się nieludzka ziemia, będzie w niej usłyszany i w pełni doceniony polski głos Czapskiego. Prowadzi mnie to na zakończenie już do innego fragmentu na nieludzkiej ziemi, szczególnie mi bliskiego. W Taszkencie tłumaczy Czapski na gorąco ewakuowanym tam pisarzom rosyjskim, była wśród nich także Achmatowa, list Norwida do Władysława Zamoyskiego z roku 1864. Kto patriotyzm zamieni na wyłączność, jak to Polacy pojmują, a pojmują jedynie przez prześladowania Mikołaja i przez ucisk cenzury mikołajewskiej, ten musi koniecznie z ojczyzny zrobić sektę i skończyć fanatyzmem. Oto, co się dziś dzieje. Ale ojczyzna nie jest to sekta, a patriotyzm jest to siła twórcza, a nie siła wypojedynczenia się i zeschnięcia. Niegdyś myśleliśmy, że narodowość zależy na sile apropriacji, nie zaś na sile włączności purytańskiej. Dlatego to bijąc Tatarów, podgalano czupryny po tatarsku i bito Tatarów i noszono się z Tatarska na koniu. Mówiono także po łacinie, po włosku i po hiszpańsku w epokach najwięcej narodowo-polskich, ale to nie była sekta, był to naród. Myślę, że Czapski był zawsze i pozostał w szczęściu i nieszczęściu spadkobiercą tej polskiej siły twórczej, do której Norwid wzdychał na paryskim bruku emigracyjnym.